Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, Remigiuszu.
Proszę Państwa, dzisiaj mamy partnera. Z wielką przyjemnością powiemy o tym partnerze. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz. Mamy takiego zacnego partnera. Kto to jest tym partnerem? Powiedz mi, Borys.
Dziękuję, Remigiuszu, że oddałeś mi głos. Zacznę, proszę Państwa, naszym tutaj partnerem dzisiaj jest Sky Showtime, czyli platforma VOD, na której od, proszę Państwa, 9 lutego dostępny jest film Wojownicze Żółwie Ninja Zmutowany Chaos. Film, który w zeszłym roku debiutował w kinach i zebrał od krytyków, proszę Państwa, na Rotten Tomatoes 95%, a od widzów 90%, więc bardzo, bardzo chwalony jest. I ja też mogę Państwu z czystym sercem polecić, bo to był ten jeden z nielicznych seansów, na których śmiałem się na głos, muszę przyznać. Bardzo dużo żartów i o dziwo bardzo dużo trafionych żartów, no ale nie ma co się dziwić, bo za scenariusz odpowiada Seth Rogen i Evan Goldberg. Warto też, proszę Państwa, docenić bardzo oryginalną kreskę animacji, która jest w tym filmie. No nie jest to kolejna jakaś tam taka komputerowa, generyczna rzecz, ale no, taka artystyczna, zrobiona z charakterem.
Powiedz mi, ty masz sentymenty do Wojowniczych Żółwi Ninja? Oglądałeś, jak byłeś dzieciakiem? O Jezu, ja mam ogromny. To była jedna z moich ulubionych kreskówek lata temu i wydarzyły się różne filmy na przestrzeni lat i ten zdecydowanie jest najlepszy ze wszystkich, jakie oglądałem. A jest taki powrót sentymentalny do tych nastoletnich żółwi, którzy mają... Które? Nie wiem, jak się odmienia żółwi. Bo co one? One te żółwie.
Te zwierzęta.
No, ale to bardzo, bardzo są sympatyczne postacie i tą sympatyczność bardzo wyraźnie widać, bo to są nastolatki, które dopiero poznają ten świat, tęsknią za tym światem zewnętrznym, tęsknią za rówieśnikami, którzy chodzą do szkoły i to jest w taki bardzo z jednej strony sentymentalne, ale też w radosny sposób zrealizowane. Ta animacja i ta kreska, o której Borys wspomina, mi się to kojarzy z kubizmem. Te postacie są takie trochę... To myślę, że kubizm jest bardzo dobrym określeniem. Świetnie są zrealizowane sceny akcji. Walka i muzyka, jaka jest w tym filmie, to jest absolutne złoto. I jakby to jest bardzo dobrze dograne. To, co się dzieje na ekranie i to, co słychać. Muzyka mnie bardzo, bardzo mocno kupiła. No i sentymenty całe. To jest nieczęsta sytuacja, kiedy dzisiaj recenzenci dają podobne noty jak widzowie. Ten rozdźwięk między ocenami recenzentów a widzów z reguły jest ogromny. Tym razem nie ma coś takiego miejsca i bardzo dobrze. Muszę przyznać, że te filmy animowane jednak mają w sobie coś takiego, że częściej nas godzą niż nas kłócą. Przynajmniej w tej mojej bańce, w której ja się znalazłem. Więc ten film z ogromną przyjemnością Państwu polecam. No i oczywiście polecam Państwu obejrzeć sobie ten film w Sky Showtime, no bo gdzieżby indziej.
No właśnie, jak już sprawdzicie sobie film, to w serwisie też jest dostępny serial o żółwiach ninja. Oczywiście do Sky Showtime link macie w opisie pod filmem, a ja też tak poza konkursem powiem, że tam dostępny jest też serial The Offer, który w zeszłym roku był jednym z najlepszych seriali, jakie oglądałem. Remigiuszu, co u ciebie słychać?
Grałem w grę. Całkiem zacną. Ale Tomb to Rider? W zasadzie... blisko, mogłem, prawie. Grałem w Banishers, Ghosts of New Eden. Ale w zasadzie grałem w to już 3 tygodnie temu, natomiast dopiero dzisiaj mogę o tym powiedzieć. W zasadzie dzisiaj nie, to od 12. 12 zeszło embargo. To jest taka... Z jednej strony fajna sytuacja, jeżeli jesteś recenzentem i możesz grę pograć 3 tygodnie wcześniej, ale jak jesteś takim youtuberem jak ja, który luźno, właściwie nie bawi się za bardzo w recenzję, a jedynie luźno opowiada o grach, to muszę powiedzieć, że dostęp do gry 3 tygodnie przed premierą, to jest takie, że zdążysz zapomnieć, czy żeś się dobrze bawił, czy żeś się dobrze nie bawił. Ale bawiłem się nie najgorzej i trochę o tym poopowiadam. Wiem, że ty też miałeś okazję pograć, mnie interesuje. Wiem, że grałeś krócej i mówiłeś mi o
grałem
tym.
Grałem krócej, tak.
Ciekawe, bo ty grałeś na PlayStation 5, prawda?
Tak.
Ja grałem na PC-cie, ta wersja, którą dostałem, była bardzo dobrze zoptymalizowana, nie było wielkich błędów, nie wyrzucało mnie z tego, więc powiedziałbym, że chyba w niezłym stanie musiała na premierę trafić, bo jeszcze na przestrzeni tych ostatnich 3 tygodni, kiedy ja już nie grałem, przynajmniej jeden duży patch się przytrafił, więc podejrzewam, że deweloperzy byli gotowi. Banishers Ghosts of New Eden to jest taki RPG liniowy, staroświecki trochę, jak na mój gust to jest takie połączenie Vampyra od tego samego studia, czyli Dontnod i Greedfalla, i myślę, że to jest najlepsza gra Dontnod, chyba, że ktoś nie przepada za RPGami. Jeżeli ktoś to... nie przepada za RPGami, to Life is Strange pewnie mu się będzie bardziej podobać. Ale...
albo Jusson.
Jusson, aha, to wspinaczce. A to też od nich. No więc pobawiłem się w trochę w to, posprawdzałem sobie recenzje i takie są mieszane opinie. Są opinie takie bardzo pozytywne, 8 na 10, ale są też takie 6 na 10. Poniżej tego nie widziałem, ale są też takie słowa niekoniecznie przychylne. Teraz zresztą po premierze tej gry jakieś informacje z wnętrza studia wypłynęły, że tam związki zawodowe muszą się zainteresować, bo tam chaos produkcyjny i bardzo dużo roboty.
No przesunięta więc... data premiery też zwykle nie bierze się znikąd.
No właśnie, myślę, wiesz, no, czasami może się brać z tego, że chcą dopieścić produkcję, co też zrobili w tym przypadku. Więc uważam, że gra jest zacna i bardzo poprawna, ale też nie każdemu musi się podobać. Ja wypisałem sobie parę takich punktów, o których chciałbym opowiedzieć.
Opowiadaj.
Bo pierwotnie żeśmy tak sobie myśleli, że pogadamy o tym tytule, ale potem się pojawiły inne tematy. Zresztą nawet w tym międzyczasie, kiedy ja grałem w Banishers, no to wyszedł Palworld, wyszło Enshrouded, Suicide Squad się pojawił, więc dużo różnych rzeczy. Ja już tak trochę straciłem kontakt z tą grą. Ale mam notateczki i państwu opowiem. Notateczki to takie brzmi bardzo...
Doskonałe.
Bardzo, to w sensie mam małe notatki.
Do segmenciku.
Że Banishers to jest taki... To jest gra, która jest przede wszystkim zbudowana na klimacie. To jest opowieść o duchach i w takiej rzeczywistości. To jest chyba XVIII wiek, XVII-XVIII wiek się toczy akcja, ale w alternatywnej wersji rzeczywistości, gdzie duchy są taką stałą częścią tego, co spotykają ludzie na co dzień. I są też tacy pogromcy, oni się nazywają tak przetłumaczony na język polski, pogromcy, którzy z tymi duchami sobie radzą. No, czyli takie Ghostbusters, ale z XVIII wieku, z muszkietami. Mhm. No jest taka para pogromców trafia do Ameryki i tam ma jakieś takie zadanie do wykonania. Się okazuje, że obszar jest opanowany przez jakiegoś bardzo, bardzo złego ducha i to, co jest na... To właściwie taka dosyć dobra walentynkowa opowieść, bo z państwa perspektywy walentynki były wchczoraj.
Że baba umiera, tak?
To jest chodzi? Opowieść o miłości, no to jest opowieść o szansie na odzyskanie miłości i tam jest bardzo dużo tej rozmowy, bo dwójka bohaterów jest, jak Borys już zaspoilerował, przy czym żartujemy, bo to spoiler był już w trailerach.
Tak, to jest jasne. To gramy się sobie w prologu, więc i twórcy mówią o tym w opisie gry. Więc
tak, to nie jest. No więc ten taki trzygodzinny prolog trochę opisuje tą śmierć naszej bohaterki, ale to jest tak przyjemnie zrobione, bo mamy okazję pograć z dwoma postaciami naraz, że możemy przemieszczać się między tą postacią taką duchową, a wojownikiem i tam różne taktyki stosować. Więc gameplayowo to jest nie najgorzej rozwiązane. To nie jest takie wybitne, to nie jest takie wielkie dzieło, to nie jest jakiś wielki RPG. On jest od początku do końca planowany jako rzecz liniowa. Powiedziałbym, że struktura tej gry przypomina przekrój mrowiska, czyli mnóstwo takich tunelików, którymi się poruszamy, eksplorujemy, że są korytarze, jakieś takie boczne odnogi, ale tak czy inaczej idziemy prosto do celu.
Do góry.
Jest, tak, no do góry, to może być do góry. Niech będzie. Zmierzamy w jakimś jasno określonym kierunku, możemy sobie tam poeksplorować trochę pobocznych rzeczy. Jest bardzo dobry klimat i to gra potrafi być straszna momentami. Jak się tak człowiek wczuje, posiedzi w ciemnym pokoju, to te wszystkie opowieści i ta atmosfera jest taka mocna, gęsta. Ja też się parę razy taki byłem przestraszony, wchodząc do jakiejś kopalni, tam jakieś mroczne stwory, duchy, nieumarli, tego typu rzeczy. No i przede wszystkim historia o miłości i ta miłość ma tam znaczenie w tej całej opowieści. Ja trochę zajawiałem wcześniej o tym, że ta gra, jak zresztą poprzednie, czyli Vampir od Dontnod, ma takie wybory, które przynajmniej w teorii wpływają na to, jak wygląda świat, jak nas traktuje świat. Jeżeli postępujemy właściwie, postępujemy dobrze, to świat idzie we właściwą stronę, ale konsekwencją, przynajmniej pozornie, jest to, że nasze możliwości są słabsze. Gra tak trochę komunikuje, że jeżeli pójdziemy na łatwiznę, to będziemy silniejsi, ale świat będzie nie do końca przychylny, ale to jest tylko tak pozornie. Tam gdzieś w głębi, jak się w historię trochę człowiek zagłębi, to nieważne jaką ścieżką pójdzie, to ostatecznie efekt jest bardzo, bardzo podobny. To jest też tak, że widać, że to jest AA, to nie jest AAA, ale nie najgorzej poprowadzony. Bardzo, bardzo fajne są animacje postaci. Cała walka jest dobrze zrobiona, grafika jest niezła. Jedyne miejsce, w którym widać, że to jest trochę, to jest odrobinę bardziej niskobudżetowa gra, to jest mimika postaci, bo jak się rozmawia, to widać, że te twarze są takie odrobinę drewniane, ale za to rekompensuje świetna gra aktorska. To w grach od Dontnod to jest wyraźnie widoczne i to się tutaj potwierdza, że oni z dużym namaszczeniem podchodzą do tego, jak ci aktorzy odgrywają te role. Są bardzo wiarygodni. Te postacie, jak się zamknie oczy, się na nie nie patrzy zwłaszcza, to ma się takie poczucie, że się słucha bardzo dobrze ułożonego słuchowiska i to jest przyjemne. To jest naprawdę pod tym względem bardzo dobrze zrealizowane. Więc to jest taka narracyjna opowieść, która stała się RPG-iem gdzieś tam po drodze. Więc ta ekipa się specjalizuje w tym i to wyraźnie widać i te braki związane z animacją i z mimiką nie przeszkadzają tak bardzo, jeżeli się na tym nie skupiamy. Ta relacja z duchem też jest dosyć interesująca, bo to jest taka, trochę mi to przypominało relację między V a Johnem Silverhandem, że ten duch ma trochę inne podejście do rozwiązywania problemów, nasz bohater ma inne i tak próbują znaleźć jakąś wspólną drogę, ale w związku z tym, że się kochają, no to jest odrobinę łatwiej. Ale to jest też tak, że przemieszczamy się z miejsca na miejsce i od czasu do czasu ten duch ma coś do powiedzenia o jakiejś sytuacji. Więc taka jest postać towarzysząca, która za nami nie idzie, więc to nie jest kłopotliwe pewnie do zrobienia, ale pojawia się w konkretnych miejscach i mówi, że tutaj na coś zwraca uwagę, tam coś robi. I te postacie mają inne umiejętności, więc wzbogacając jedną i drugą postać, możemy posuwać fabułę odrobinę dalej. No i w zasadzie tyle z takich. Próbowałem to wszystko połączyć w jedną spójną opowieść. Wybory pozostawiają gracza w niepewności. Tak sobie wynotowałem, bo za każdym razem, kiedy podejmujemy decyzję, która wydaje się mieć wpływ na fabułę, to nie jesteśmy w stanie do końca powiedzieć, który wybór jest dobry, który jest zły. Od początku. To są nasze wybory i one nie są ewidentnie pozytywne i ewidentnie negatywne. Każdy można sobie jakoś uzasadnić. Można kogoś ukarać, można komuś wybaczyć. To tylko i wyłącznie zależy od naszej własnej moralności. Więc konsekwencje wyborów nie znajdują się w gameplayu i w efekcie, tylko w tym, jak my to traktujemy. To jest nasza osobista decyzja i jak ta decyzja na nas wpłynie, to jest pewnym wyborem moralnym i to jest nie najgorzej zrobione. Jeżeli chodzi o całą tą opowieść, to jako, że jest to RPG, to deweloperzy postarali się, żeby to było dobrze zbalansowane. Tam nie ma takich sytuacji, że możecie przelevelować content i mieć znacznie wyższy poziom. Ja próbowałem to zrobić, nie da się. Pewne questy, takie ważne questy fabularne, dają dostęp do nowych umiejętności i dzięki temu można iść dalej i rozwijać się dalej, więc cały czas to jest zbalansowane i jak się ustawi wysoki poziom trudności, to jest naprawdę ciężko. I jedyne, co było rozczarowujące, to walka z pierwszym bossem. Taka była bardzo powtarzalna, długotrwała i robiło się te same rzeczy nieustannie. Ja spędziłem w grze 15 godzin, nie skończyłem jej. Widziałem gameplay teraz na YouTubie, facet przeszedł grę w 19 godzin, ale on tak bardzo szybko przechodził, nie zagłębiając się w jakąś eksplorację, więc zakładam, że tak luźno grając, chodząc w różne miejsca, można przy tej grze spędzić 25 do 30 godzin. I to jest opowieść, która sprawia dużo frajdy i to jest fajny RPG, ale też jak się trochę człowiek od niego oderwie, bo mi się to przydarzyło na skutek różnych innych premier, to potem jakoś tak nie miałem silnej potrzeby, żeby do tego wrócić i dlatego tej gry nie skończyłem. Ale na pewno warto rzucić okiem, zobaczyć, jak na Steamie będą to ludzie oceniali, bo może się okazać, że...
Pozytywnie, co widziałem już. Pozytywnie.
Może się okazać, że to jest coś dla was. Jeżeli wam się podobał Gridfall, to myślę, że spokojnie możecie w tę grę zainwestować swój czas, a jeżeli wam się podobał Vampir, co nie jest takie łatwe, bo to jest taka gra, która wymagała sporo determinacji, żeby ją przejść, to wam się spodoba tym bardziej. Gra jest pod względem dialogowym dużo łagodniejsza niż Vampir, bo w Vampirze jest bardzo, bardzo dużo rozmów i to potrafi być męczące. Tu jest mniej, tu jest znacznie więcej akcji, ale te rozmowy są i one są na dobrym poziomie poprowadzone. Więc oceniam pozytywnie. To było dobre doświadczenie. Żałuję, że nie skończyłem. Pewne rzeczy mnie oderwały od tego. Warta uwagi niewątpliwie gra.
Ja dodam od siebie, że za krótko grałem, żeby coś mądrego państwu powiedzieć, ale muszę przyznać, że tam przynajmniej w tym prologu jest dużo czytania i o dziwo nie było to odrzucające, co już jest plusem. Ale na Steamie jest 89% pozytywnych, tylko że jest mało recenzji, 248. No ciekawe, bo gra też jest bardzo dobrze moim zdaniem wyceniona, bo kosztuje 170 zł.
Jest. A dobrze chodzi na PS5? Bo
tak, dobrze
30
chodzi.
Czy 60?
Wygląda ok w 60 klatkach. Jest ok. No nie ma szaleństwa oczywiście, ale jest to takie... Ja ani nie spotkałem się z jakimiś problemami wielkimi, ale tak jak mówię, ja krótko grałem.
No to premiera była 2 dni temu, może tych głosów jeszcze przybędzie, ale wygląda na to, że to nie jest temat, który ludzi jakoś bardzo by interesował, że być może ta gra też... No niby ona została wydana w tym roku, gdzie tu nie ma wielkich premier, ale te rzeczy, o których wcześniej wspomniałem, jak Palworld czy Enshrouded, to oczy branży skupiły w zupełnie innym miejscu i coś, mam takie wrażenie, że ta gra może trochę przejść bez echa. Bo no, nawet moi widzowie tak. Na streamach to tylko sporadyczne głosy były pytające o te produkcje. To zabawne, dużo większe zainteresowanie tą grą było 3 tygodnie temu, kiedy dostałem ją w swoje ręce i nic nie mogłem wtedy opowiedzieć. I wtedy ludzie znacznie częściej się pytali o Banishers, a teraz jakoś tak straciła ta gra zainteresowanie. No, kibicuję, żeby tym deweloperom to się udało, bo oni mają takie nowatorskie, innowacyjne pomysły i fajnie, gdyby to studio... Ja w ogóle, no to jest AA. Ja bardzo lubię AA, jeżeli mają jakieś ambicje, żeby robić ciekawsze gry, a wydaje mi się, że to jest fajna i ciekawa gra. Więc liczyłbym, że się sprzeda, ale mam wątpliwości. Więc tak to wygląda. Taka smutna trochę być może historia się okaże.
No, zobaczymy po czasie. No, zwykle kilka dni od premiery już decydują o tym, czy to jest sukces, czy nie. No.
Tak, to prawda.
Raczej wygląda to nie różowo, ale no zobaczymy jeszcze. A ja byłem w Warszawie, więc mam tylko historie warszawskie, bo sobie pojechałem w poniedziałek rano i tak naprawdę wróciłem przed chwilą. I byłem na premierze takiego filmu, który nazywa się Ultima Thule.
Ultima Thule.
Bez słowa Matule w środku.
Nie da się tego, ja to już po prostu
tak,
słyszę.
Jest to film z Jakubem Gierszałem i opowiada o, jak to ładnie powiedzieć, chyba o stracie, o tym, jak sobie z tym radzimy, jak musimy się na nowo odnaleźć. Taki bardzo, nawet myślę, że tobie mógłby się podobać ten film, o takiej męskiej samotności. Trochę.
Dzisiaj są walentynki.
Proszę państwa, u nas, więc same romantyczne tematy. Od takim, że czasami musisz uciec z daleko, żeby sobie pewne rzeczy przepracować.
To jest o takiej męskiej samotności, ale w kontekście pozytywnym czy negatywnym? Bo to się dużo mówi dzisiaj w internecie o męskiej samotności.
Nie, bo to nie jest do końca o męskiej samotności. To może przesadziłem. Po prostu bohater tak trochę ucieka od Polski. Ale jest bardziej o tym, no, że musimy sobie pewne rzeczy przepracować po prostu. Ja już widziałem ten film drugi raz. Więc polecam państwu w kinach w czwartek ma już taką, na pewno znajdziecie w kinach u siebie, bo z tego co patrzyłem, to praktycznie wszędzie grają. Premiera udana, nawet sam reżyser przyjechał.
Bardzo ładnie widzisz, z jego strony. Więc, poznaliście się?
Proszę?
Miałeś okazję go poznać osobiście?
Tak, miałem osobiście poznać, bo się poznaliśmy w Moskwie.
No wiem, to tak miałem wrażenie, że to nie jest pierwsza twoja z nim
relacja.
No
z Klaudyszem się znamy trochę. Ja mu bardzo kibicuję i gratuluję. Też miałem takie przemyślenia z małżonką. Rozmawialiśmy o tym, że zrobienie filmu to jest bardzo trudna rzecz. I bardzo mało osób zdaje sobie sprawę dobrego filmu. Nie? Jak to jest... Jak to jest ekstremalnie trudne przedsięwzięcie i jak rzadko się udaje.
No, to na pewno. Tak. Się zgadzam. Ja tu jakby wielu przemyśleń w kwestii filmów nie mam. Poprzedni film tego reżysera to był Call Me Tony, prawda?
Call Me Tony, tak.
To widziałem, bardzo, bardzo fajny. No, zakładam, więc... że to jest rozwój nastąpił jakiś między jednym filmem a drugim, no więc tak, jeżeli tamten był dobry, to...
Fabułę. Aha, okay. Więc na pewno duża zmiana. Poznałem też pana Jacka z TikToka, on ma taki kanał na TikToku, Kulturalny Update, to też pozdrawiam serdecznie i państwu podlinkuję, bo pan Jacek na TikToku mówi o kinie i o serialach. I no i wiesz co, taki wyjazd, bo zjadłem pyszny ramen, nawet żonę wziąłem, do Vegan Ramen Shop.
A byliście byście razem w Warszawie?
Tak, byliśmy razem. To się to znamy razem.
Zaznajomiony ramen?
Mój zaznajomiony ramen, tak. Zaznajomiony bardzo ramen. Jak jestem zawsze w Warszawie, to tam zawsze jem ramen i pycha jest i mojej żonie też na maksa smakował. I tak, och, tęsknię już do niego. Ale ramena. Będę teraz co tydzień w Warszawie, więc
pójdę. Jak to co tydzień?
Co tydzień, no bo jadę teraz na Roysta.
Aha.
Mówiłem ci, że jak będą wyjazdy i będę miał, będzie takie, że premiery kinowe albo coś, to chcę sobie pojeździć trochę, więc jadę na Roysta i potem na Dune.
A tak, to w Warszawie. Myślałem, że kupiłeś bilet tutaj we Wrocławiu.
Kupiłem. Na Dune. Najpierw sobie obejrzę w Warszawie na premierze, a potem idę do IMAX-a do Wrocławia.
Jest ciebie pasjonata.
No piękny jest ten film. No co ja mam?
Ja nie podważam, oni się nie nabiją. To przecież.
To tak jakbym spytał się ciebie, co? Ty przeczytałeś kiedykolwiek książkę dwa razy jakąś? Albo zagrałeś w jakąś grę dwa razy?
Na przykład Starfielda. Ja muszę być ogromnym pasjonatem, bo Starfielda dwa razy przyszedłem. I to nikt mi za to nie zapłacił. To już w ogóle szokujące doświadczenie.
Szokujące dla ciebie, że nikt ci, że przyszedłeś drugi raz i nikt ci nie zapłacił. To jest to dużo o tobie.
Tego nie powiedziałem.
Więc, a właśnie, na Dune dostałem od Microsoftu zaproszenie, więc widzisz.
O kurde, to grubo. To zapytaj ich, co tam planują z tą konsolą i kiedy ten nowy kontroler.
No, pytali się nawet, czy jedziemy na GDC.
No.
A nie jedziemy.
Nie jedziemy, bo w San Francisco można kosą dostać teraz. Ja się boję tam jechać. Że
tak się boisz? To nie, na pewno.
To nie kraj trzeciego świata.
Powiedzmy sobie szczerze, no nie udało się załatwić wyjazdu, więc nie jedziemy. No ale szkoda, już trzeba załatwiać na następny rok już teraz.
Myślę, że tak raz na dwa lata, jak pojedziemy, to nie stracimy tak zbyt
wiele. Kurde, ja bym jednak chciał jeździć co roku na GDC. To jest bardzo, bardzo ważne. I to fajne rzeczy zawsze stamtąd wynosimy. Ja skarpetki na przykład.
Ja też muszę się, a propos wyjazdów, to muszę się koniecznie w angielskim podszkolić, bo jednak jak jedziemy tam, to ja potrzebuję ze 3 dni, żeby się oswoić. A teraz ostatnio z moim synem miałem taką konfrontację, bo ja wiem, że mój syn bardzo intensywnie posługuje się angielskim w szkole, ale go słyszałem w rozmowie gdzieś tam takiej przypadkowej, coś tam po angielsku tłumaczył babce i złapałem się za głowę, bo nie, kurde, syn mnie wyprzedził. To tak totalnie mnie wyprzedził w języku angielskim. Nie, no super, ale to wiesz, to ja jeszcze jednak chciałbym być wzorem do naśladowania, a nie tutaj jąkać przy nim się, więc muszę się podszkolić to a propos wyjazdów różnych, więc...
Ale ty więc bardzo dobrze gadasz po angielsku.
Nie, więc... no jasne, ale w porównaniu do niego to jest, wiesz, inny świat. Chłopak normalnie jakby się w Anglii urodził, teraz nawija tym językiem.
No, to nieźle. No. Ja, wiesz, ja się uczę, ja się cały czas uczę.
No więc... się uczymy cały czas, to prawda.
Ja się, mam ten Duolingo, cisnę Duolingo przynajmniej 1-2 filmy dziennie jakieś z YouTube'a oglądam po angielsku. Tak przycisnąć, bo to jak nie ma się kontaktu,
no, to prawda.
To jest ciężko. Ciężko.
Ja raczej potrzebuję tego bycia w rozmowie, więc z lektorami. Mhm. Jest, no bo opowiadałem już tyle razy, ja mam dużo fantastycznych planów i wszystkie mam spisane bardzo ładnie, więc można sobie lektora po prostu gdzieś tam zorganizować z jakiegoś kraju i przez komputer sobie z nim rozmawiać. Taka godzinka tygodniowo spokojnie da jakoś tam taki rozpęd.
No ja staram się codziennie tam trochę zrobić, no ale to...
No i bardzo rozsądnie.
A propos ciekawych rzeczy, słuchaj, odkryłem, szukałem aplikacji tak zwanej to-do list. Czy ty ogarniasz, co to jest?
Wiesz, tak, wiesz. Tak.
Jakby ktoś z państwa nie wiedział, to jest takie... tam się wrzuca rzeczy, które są za małe na kalendarz. Tak to mogę powiedzieć w skrócie. Czyli tam, nie wiem, wystaw fakturę, zadzwoń do lekarza, jakieś tam takie małe rzeczy. To nie jest event, który wrzucamy w kalendarz, że coś się wydarzy, tylko coś, taką bieżączkę codzienną trzeba wrzucić.
Bieżączka brzmi jak rzeżączka, to jest bardzo tak, niewłaściwe skojarzenie.
Bardzo właściwe. No i miałem taką aplikację od Google na telefonie, ale po jakimś czasie ogarnąłem, że nie korzystam z tej aplikacji, bo... Ja nie pracuję na telefonie i wszystkie rzeczy, i po prostu cały dzień siedzę na kompie i potrzebuję czegoś na kompa, więc szukałem jakiejś rzeczy na, żeby działały na macOS i żeby działały na telefon z Androidem i żeby był w pasku zadań, żebym miał informacje, cały czas widział i patrzył, że coś na mnie czeka, że coś jest jeszcze do zrobienia, żebym sobie wyrobił ten nawyk sprawdzania. No i znalazłem taką aplikację TikTik. Wcześniej mój kolega Jacek, pozdrawiam serdecznie, Jacek jest programistą i fotografem, takim programistą, że od lat jest jakby w branży i jest szefem jakiegoś zespołu. Ja robi tam rzeczy.
TikTik to jest klesz, pisane przez CK, nie?
TikTik.
To jest klesz? Kurde, nie pamiętam, może się mylę.
Możliwe, jak ten serial. I ten super bohater.
Tak.
Ja tu historię opowiadam ważną. No i on tam mówi, że jest też taka aplikacja Think 3, ona kosztuje tam, nie wiem, 300 zł, nie? Na Maca. Ja mówię, nie, jeszcze mnie nie pogięło, żeby to do listę kupić sobie za 300 zł. No i w końcu sprawdzałem sobie te ileś tam tych programów z to-do listami, ten TikTok mi wpadł i wszystko, co ma, to ma. I ma jest za darmo, ma opcję też płatną, ale tych rzeczy płatnych ja nie potrzebuję, więc super, jestem zadowolony. No i piszę do tego Jacka, że super, tutaj wiesz, jak to działa, że super, że to wreszcie mi się sprawdziło coś. I on mi odpowiada jednym zdaniem. Napisał tam, ile ty masz lat?
Czy to chyba zabrzmiało jak obelga? Poczułeś się
obudowy? Ja po prostu jakby zrozumiałem, o co mu chodzi i zignorowałem go całkowicie i przeszedłem do innego tematu. Ale jakby ktoś z Państwa miał tak samo mało lat jak ja, to polecam. No jak się dużo pracuje na... Bo te to-do listy, to tak, te na telefonach, to mi się raczej sprawdzają jako listy zakupów, a teraz są takie... Nie to, że przypadkowo przy tobie o tym mówię, bo ja na przykład tam sobie wpisuję, jak mam wystawić jakąś fakturę.
No zresztą, w ogóle jak powiedziałeś o wystawieniu faktur, to mi się zaraz przypomniało, że mam zaległe. Nie wystawiłem.
Remigiusz, ja tylko państwu powiem, Remigiusz nie lubi wystawiać faktur i wszyscy tam agencje go cisną po miesiącach. Tam, Remigiusz, 3 miesiące to jest, temu, wiesz, nie wystawiłeś.
Łatwiej mi przychodzi płacenie niż wystawianie faktur. To jest dobra cecha.
Nie.
To jak to nie?
Nie, totalnie nie.
Czy ja jakieś zaległości u ciebie?
Nie, raczej nie. Chyba nie.
No więc zobaczyć.
Chyba nie. Więc to są takie rzeczy, które to mimo, że mam mało lat, to nagle ułatwiają mi rzeczy i już staram się od razu, wrzuciłem sobie widget na telefon, panie Rymi, i wszystkie takie, ja już to czuję, ile osób łapie się za głowę i pyta, ile ja mam lat, ale no będę tutaj, no dla mnie to była zmiana duża rzeczywiście, że nagle mam, że to-do list na komputer stacjonarnym zaczyna działać, a wcześniej na telefonie nie działał, no tyle mam do powiedzenia.
Ja sobie przeglądam akurat, odpaliłem sobie na App Store tą aplikację i ona wygląda bardzo przejrzyście. Mhm. Widzę, że ma te widgety. Ma w tej chwili 4.9/5, czyli ma bardzo wysoką ocenę. Jest co prawda tylko 1000 głosów, ale...
I ta darmowa jest super, super, super. Wszystko to, co ja potrzebuję, to ma. Czyli na przykład, żeby mi przypomniało, że za godzinę mam coś zrobić. I jak mam ten nawyk, to jest bardzo dużo rzeczy, które mi ucieka. I ja to w ogóle zauważyłem dopiero teraz. I to był realny problem, zwykle dla innych, nie dla mnie, ale...
Nie, wygląda bardzo, bardzo przyzwoicie ta aplikacja, też sobie ją zainstaluję.
Tak. No i tyle w sumie mam z ciekawych historii. A ty, Remigiuszu, jeszcze o czymś chcesz fajnym opowiedzieć?
Jako, że dzisiaj będziemy rozmawiali o Sony, to może ten temat się pojawi, ale zajawię go na szybko. Helldivers 2, gra, która wyszła równolegle na PlayStation i na PC-cie.
PC?
Bo okazuje się całkiem niezłym hitem na Steamie. Bo
a grałeś?
Nie miałem, bo kiedy...
A ja grałem.
O, no to będziesz miał też coś do dodania. To ja tylko państwu opowiem, że chyba w szczycie grało w to 200 tysięcy osób i to jest wynik, który jest rosnący. O, no to proszę. I że to jest taka właściwie bardziej kooperacyjna gra, ale to będę się już pytał ciebie, bo ty miałeś okazję pograć, więc dlatego odkładam sobie ściągnięcie tego, bo ja to lubię sobie solo pograć i nie wiem, czy to się
da
w ogóle
się
nadaje.
Ja grałem, znaczy solo w sensie...
Samemu.
Nie wiem do końca, jak to solo wygląda, bo ja zawsze ktoś tam się dołączał do mnie i graliśmy wspólnie. Nie wiem, czy tam jest po prostu stricte.
Czyli z randomowymi typami sobie
tak,
grasz.
Z randomami grałem.
I fajnie się gra z randomami?
Tak, świetna gra. Znaczy ja w ogóle, to dobra, o Helldivers porozmawiajmy, bo historia jest taka. Gra nie miała recenzji, w dniu premiery nie miała żadnych recenzji na Metacriticu, miała mieszane na Steamie i ja byłem w sumie przekonany, że coś jest nie tak. I nie wiem dlaczego, bo Sony jest wydawcą, bo to nie jest gra od Sony, to jest gra od studia, co zrobiło Magicę wcześniej.
Tak.
I to jest szwedzkie studio Arrowhead. Dobrze mówię? Dobrze. I to nie jest... I oni po prostu mają deala z Sony na, na wyłączność tej gry. Sony jest wydawcą na PC i na PlayStation. PlayStation, przepraszam. I dla mnie to była taka czerwona flaga. Jak ja widzę, że nie ma recenzji przed premierą, to jest to bardzo zły znak. Bardzo zły znak. Ale wszyscy, co moi znajomi grali, bardzo zachwalali, tylko wszyscy mówili, problemy na PC z serwerami.
Były.
I podobnież już jest to naprawione i też gra na samym Steamie chyba już ma pozytywne, a tak, zaraz sprawdzimy to sobie. Tak, w większości pozytywne, wzrosły, tak, 77%, więc jak na ten początkowe mieszane, to jest bardzo dobry wynik. Pograłem dosłownie 2 godziny, więc nie jest to też jakieś, ale muszę przyznać, że to, co ta gra ma robić, to robi bardzo dobrze. Czyli sam movement, strzelanie, świetnie zrobione. Ekonomia nabojów, fantastycznie zrobiona. Tam jak przeładowujesz, to wyrzucasz naboje, jak miałeś połowę magazynku.
Okay. Rozumiem,
super, super rzecz. Do tego bardzo często brakuje nabojów. Ty musisz myśleć o tym, żeby sobie w odpowiednim momencie zlecić zrzut. Też zrzuty masz ograniczone z nabojami, czy z bronią, czy tam z czymś. I to jest super, super zrobione. I te misje są ciekawe. Zawsze coś tam masz do roboty. Oczywiście ja mówię tutaj o tym początku samym. Zrobiłem może 2 misje, plus jeszcze samouczek. Dosyć zabawna jest w tym samouczku ta fabuła i ta historia. Ja nie grałem w Helldivers 1, więc nie mam żadnego pojęcia, o co tam chodziło. Ale no, wygląda trochę średnio, ale chodzi za to dobrze, więc mi to zupełnie nie przeszkadza. Gram na PlayStation 5, I naprawdę jest dużo satysfakcji. Czujesz, że to jest gra, w której każdy element był bardzo dokładnie przemyślany, przetestowany i jest bardzo dobrze zrobiony.
To jest dobra informacja. To ja sobie to ściągnę dzisiaj po podcaście na peceta i Państwu opowiem ewentualnie przy następnej okazji, jak się na PC-cie to sprawdza. To dobra informacja. Ja zacząłem o tym opowiadać dlatego, że jest to taka wyjątkowa sytuacja, w której wersja PlayStation i wersja PC-towa wychodzi jednocześnie. I być może jest to dla nas dobra informacja, a na pewno jest to ciekawostka dla Sony, bo to wygląda na to, że to jest zdecydowanie jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy wynik sprzedażowy na PC-cie ekskluzywa Sony, że bardzo dobrze się to sprzedało na PC-cie.
Więc
to nie jest coś, co zachęcałoby dzisiaj chyba ludzi.
Ta szerokość jest im potrzebna po prostu. Znaczy to chcą mieć jak największą możliwość potencjalnych graczy.
Tak. To ma oczywiście sens i prawdopodobnie tym się kierowali, decydując się na jednoczesną premierę, ale myślę, że to może być także pouczające dla nich jako, wiesz, badanie tego, jak będzie wyglądała sprzedaż, jeżeli wypuszczą jednocześnie na obie platformy. Bo to jest raczej coś, czego nie musieli się spodziewać. No bo jednak mają tą skłonność, żeby opóźniać premiery na innych platformach, jeżeli się decydują na inne platformy. A może to jest takie wskazanie, że może nie trzeba opóźniać, może lepiej nie opóźniać.
Wiesz co? No jeżeli zależy im na tym, żeby... No bo sprzedają to na Steamie, zarabiają 30% mniej. To zależy im na tym, żeby jakby przekonać graczy do swojej konsoli, więc no exclusive tutaj zwykle no już o tym rozmawialiśmy.
Żeśmy konkluzji doszli, patrząc na sukces Helldivers 2.
Zaraz sobie porozmawiamy o tym jeszcze.
No właśnie, to na pewno ten temat się pojawi dzisiaj. Jeżeli chodzi o rzeczy takie wstępne, to chyba opowiedziałem wszystko, co miałem Państwu.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że na pewno część graczy wybiera, bo tak samo mieliśmy dowód przy Starfieldzie, że nagle przed premierą Starfielda był bardzo duży skok sprzedaży konsol. Widzieliśmy to na przykład na Amazonie. To na pewno wpływa. To wiemy, że to wpływa. Czy to jest, jak procentowo to wpływa, to o to możemy się kłócić, nie? Bo ja nie neguję tego, że w ogóle nie wpływa, nie? Tylko uważam, że...
Nie, ja też. Ja w zasadzie nie pamiętam, jakie były nasze poglądy w tej sprawie, bo to jest kwestia ekskluzywów dzisiaj właśnie w obliczu ruchu ostatnich Xboxa. przestała być taka jednoznaczna, jak była w przeszłości. Bo w przeszłości wychodziło się z tego założenia, że ekskluzywy na 100% sprzedają, Nintendo to potwierdza, PlayStation to potwierdza. Natomiast dzisiaj już takie są trochę mieszane opinie i nie wszyscy są tacy jednoznaczni. O tyle, tak mi się wydaje, że te czasy się zmieniły trochę. Ale to nie jest absolutnie drastyczna zmiana albo jakaś taka totalnie o 180 stopni.
No też więc... nie wiem, jak wyglądało tutaj podpisanie tej umowy, no bo Arrowhead nie jest częścią PlayStation Studios, nie jest, więc być może oni powiedzieli, że okej, my też to nie może być tylko na PlayStation, nie?
No, być może to była kwestia umowy, ale wiem, nadal to jest to jakaś informacja dosyć interesująca dla Sony chyba.
Dobrze, porozmawiamy sobie o tych informacjach, które pojawiły się w raporcie finansowym Sony. To jest taki skonsolidowany raport za Q3. I mamy, ja Państwu podlinkuję oczywiście ten raport. Mamy kilka ważnych informacji, kilka mniej, po kolei o tym będziemy rozmawiać. Sprzedało się prawie 55 milionów konsol. Co ciekawe, w tym samym okresie, znaczy w porównywalnym okresie, sprzedało się 57,3 miliona PS4, więc niewiele mniej się sprzedało PS5 niż PS4.
To jest pozytywnym zaskoczeniem, bo chyba mieliśmy na początku takie wrażenie, że się będzie sprzedawało mniej tej nowej generacji.
Patrząc na to, że no, mamy mniej ekskluzywów, bo na przykład God of War wyszedł też na PlayStation 4, Gran Turismo wyszło na PlayStation 4, no to być może jest to też znak, sygnał, że aż nie jest to taka...
znacząca,
że te ekskluzywy nie są aż tak bardzo znaczące, ale to tylko możemy sobie wnioskować. Więc ta sprzedaż utrzymuje się na wysokim poziomie, ale spada. Spider-Man 2 to jest dla mnie szok. 10 milionów sprzedaży. To jest bardzo dobry wynik. Bardzo dobry wynik, bo to jest gra tylko na konsolę, która się sprzedała w 55 milionach egzemplarzy. Więc co piąty użytkownik, właściciel, kupił Spider-Mana 2. Mega dobry wynik.
Prawda, to prawda. Odnośnie Spidermana i naszych wcześniejszych rozmów zastanawiałem się, jakby wyglądała, bo sprzedaż Spidermana na PC-cie nie była jakaś wybitna i zastanawiam się, jakby wyglądała ta sprzedaż, gdyby jednoczesna była premiera. Bo to też te 30%, wiadomo, że się mniej zarabia na sprzedaży na obcej platformie, ale się może potem okazać, że te 70%, które zapewnia ci ileś tam milionów sprzedanych egzemplarzy, rekompensuje to z nadwyżką. Więc jestem bardzo, bardzo jestem ciekaw i bardzo bym chciał, żeby Sony kiedyś dokonało takiego eksperymentu z jakimś poważnym swoim ekskluzywem, wypuszczając go i tu, i tu. Ale to może się nigdy nie wydarzyć, zobaczymy.
No, no tak, raczej też stawiam, że może nigdy nie wydarzyć. Cała seria Spider-Man, czyli jedynka, Miles Morales i wersje na PC, ponad 50 milionów sztuk. Też. Fantastyczny wynik, no ale też nie będę ukrywał, ja bardzo lubię te gry i w sumie cieszę się, że się sprzedały. No i przejdźmy teraz sobie do ciekawych rzeczy. Nie planują dużych przejęć w przyszłym roku. Tak. Znaczy w przyszłym fiskalnym, czyli to jest do marca przyszłego roku. Ja się gubię strasznie w tych latach fiskalnych, ale chodzi, jak oni mówią o przyszły rok, to chodzi tak naprawdę o najbliższy rok. To to, co się teraz będzie działo. Nie planują dużych przejęć, nie planują też obniżyć cen konsoli. Chodzi tutaj o obniżki drastyczne. Rozumiem, że stałe jakieś obniżki. No i Sony w raporcie napisało, że też jednej rzeczy nie planuje. Nie planuje w przyszłym roku finansowym wypuszczać żadnej dużej gry ze swojej franczyzy. Czyli do marca 2025 nie wypuszczą żadnej gry ze swoich dużych marek. Czyli oni tam podali jako przykład Spider-Man i God of War. No ale to oni mają jakieś małe franczyzy? Czy my możemy uznać, że oni żadnej dużej gry nie wydadzą swojej w przyszłym roku, która nie będzie nowym IP?
To jest wieloznaczne. Znaczy, jakby w związku z tym, że projektują te wszystkie usługi, dużo się o tym mówi, że one gdzieś tam są, że te plany będą, czy one zostaną zrealizowane? Pewnie tak. I prawdopodobnie będą to nowe marki, no bo Chociaż w zasadzie no, można by na podstawie, no próbowali The Last of Us, próbowali zrobić tam usługę w ramach tego jakąś, ale to im nie wyszło, skasowali cały projekt. Zakładam, że jakieś prace, no oni mają trochę tych studiów i mają podstawy, żeby te gry produkować. Być może te gry, usługi, nad którymi pracują, wchodzą w ten zakres nowych IP i dlatego nie są tutaj wskazane. No bo tak, czyli gdyby w ogóle nie miała się żadna pojawić gra taka ekskluzywna Sony, to byłoby przykre doświadczenie dla posiadaczy PlayStation. No bo jednak fajnie by było tam przynajmniej tak dwa razy w roku dostać jakiegoś wybitnego ekskluzywa, no bo Sony z tego słynie i to są zawsze nie najgorsze, są zawsze doskonałe gry. Nie w każdy gust się wpisują, ale jednak są pozytywnie odbierane i pozytywnie oceniane i potrzebne są na pewno PlayStation do dalszego rozwoju. To jest, w ogóle jest taka sytuacja teraz skomplikowana, jeżeli chodzi o Sony, jeżeli chodzi o Microsoft, bo tak długo jak Microsoft toczył bitwę z Sony na znanym gruncie, to Sony było bardzo proaktywne, bardzo wyprzedzało konkurencję, wydawało te gry, ten rozwój tych gier był coraz lepszy, te studia się rozwijały i widać było tam gigantyczny postęp. Natomiast moment, w którym Microsoft w ogóle zmienił pole walki totalnie, to jest taki moment, w którym Sony też sprawia wrażenie, że się trochę zagubiło. W raportach z batalii odnośnie Activision Blizzard było wyraźne wskazanie, że Sony ma poważne wątpliwości co do swojej strategii długoterminowej i że mają takie poczucie, że będą musieli nadganiać Microsoft i że są do tyłu już w tej kwestii tych usług abonamentowych i być może to trochę spowodowało jakieś zawirowania w planach i trochę im ten wiatr z żagli odebrało, bo oni szli na fali i w zasadzie mają nadal podstawy, żeby iść na fali. To ta sprzedaż konsol, o których opowiadałeś przed chwilą, że ona jest na takim poziomie jak PS4, to jest też tak, trochę było mniejsza, ta sprzedaż mniejsza niż przewidywana, bo zdaje się przewidywano 25 milionów, sprzedali, potem te plany się zmieniły na 21 milionów, więc trochę ograniczono te plany, ale i tak to jest bardzo, bardzo duża sprzedaż. Może też jest tak, że to jest taka marka PlayStation, że ludzie czują wobec tej marki ogromny sentyment, pamiętają poprzednią generację i jeszcze przez długi czas będą inwestować w te konsole, nawet jeżeli nie będzie tam wielkich ekskluzywów obiecanych, więc można na tej renomie trochę jechać. No pytanie jak długo i mam nadzieję, że Sony się odnajdzie tutaj, bo zdecydowanie próbują walczyć z Microsoftem w zupełnie nową bitwę, czyli w tych usługach abonamentowych. Chcą próbować tam gdzieś powalczyć. Czują się niewątpliwie zagrożeni. Więc to jest interesująca sytuacja. Mam nadzieję, że nie popełnią jakichś wielkich błędów w tej walce. Zobaczymy.
No mnie trochę to... Trochę mnie to zasmuciło, bo było bardzo dużo plotek, no głównie o dwóch grach, w tym jedna to jest memem, czyli Bloodborne 2 albo Bloodborne na PS5, no czy na PC, no ale jak rozumiem, to nie będzie tego. Czyli do marca 2025 ani Bloodborne 2, ani Bloodborne nie zobaczymy na pewno i nie zobaczymy przede wszystkim gry, która... Wedle wielu plotek miała być bardzo prawdopodobnie, że wyjdzie w tym roku, czyli Ghost of Tsushima 2.
No, te akurat tytuły, o których mówiłeś, to na pewno się nie przytrafią. Jeżeli chodzi o Bloodborne'a, to tam chyba Grzegorz Wątroba trochę na ten temat się wypowiadał. Ja mam nadzieję, że dobrze go... że to do niego się odniosę, bo tych podcastów różnych trochę mi się zaczynają mieszać już te rzeczy, ale o tym Bloodborne wiadomo było, że on gdzieś był w produkcji, że były jakieś plany, że ktoś był w to zaangażowany, ale teraz cichosza, w ogóle nie wiadomo, co się dzieje i nie wiadomo, czy to już jest gotowe, ale czekają na jakiś specjalny moment. Niewiele się o tym mówi dzisiaj. Zapotrzebowanie rynku na pewno byłoby jakieś, bo znaleźliby się gracze, żeby to pograć, zwłaszcza na PC-cie, ale na razie nic na ten temat nie wiadomo, więc może się okazać, że gdzieś tam w kuluarach ten temat został kompletnie skreślony z jakichś różnych innych powodów. Więc diabli wiedzą. Tutaj to w tej chwili to nic nie wiadomo, jeżeli chodzi o Sony. Wiadomo, że nie wydają gier, ale co planują w tym czasie robić, to można zgadywać. No ja stawiam na te usługi, ale też z taką obawą, że na tych usługach się przejadą. Znaczy to jest taki... To się może udać, ale nie musi się udać. To może
być Helldivers 2 już się udało, nie?
No to prawda, to się udało. Jeżeli można to zaliczyć do tych takich perspektywicznych planów Sony odnośnie gier usług. Nie jestem pewny, czy to można wpisać w ich plany. Ja mam wrażenie, że to jest sukces,
a to gra robiona 10 lat, no nie.
Helldivers 2?
No 9 lat.
No to nawet nie wiedziałem,
znaczy,
że tak
tyle była od jedynki, tyle trwa.
No to nie musieli aż tak długo, ale faktycznie między jedną a drugą było te
trochę lat.
No, ale nie przypisywałbym tego sukcesu Sony. To nie sądzę, żeby to była część ich wielkiego planu rozwoju gier usług.
Nie, myślę, że tak, jak najbardziej.
Tak? Myślisz,
to był, tak, że no, jak 12 gier, to co, nagle jedna wychodzi jakaś gra, usługa i co, jest nie ten? Nie, to jest ich plan, to jak najbardziej. Myślę, że to było totalnie planowane.
Okej. No zobaczymy. To jest taki plan, do którego się nie przyznali oficjalnie, że to jest oto start naszych usług. Zobaczcie,
nie,
kolejne będą
tylko... Nie, jak to się nie... Nie rozumiem. Jak się nie przyznali? No mówili, no, że...
Nie, wiem, że...
Kiedyś powiedzieli, że 12 gier usług tam w ciągu roku, nie? Mhm. No i wiemy, że jedna opadła, czyli The Last of Us Multiplayer, no ale ta był... No to było zaplanowane, no nie wiem, wydaje mi się, że tak oczywiste, że to jest część tego planu.
Nie, wydaje, okej, może być tak, jak mówisz, dokładnie, nie? Natomiast dla mnie to nie jest takie oczywiste, ale mogę się mylić tutaj, to w ogóle nie ma znaczenia, no faktycznie to jest gra wydawana przez Sony, więc wpisuje się w te plany, ale to też jest tak, ja postrzegałem te ich usługi jako coś takiego bardzo istotnego w ich planie wydawniczym, że to będzie ogłaszane bardzo mocno, że oto wychodzi pierwsza z tych planowanych gier, druga, bo czegoś takiego, nie słyszałem takiego silnego marketingu związanego z tym.
Że jakby nie sądzę, żeby szli w marketing 12 gier usług w 12 miesięcy,
nie,
pierwszą. Nie. Myślę, że nie, że to jakby każda gra ma swój marketing i po co mówić, że to jest jedna z kolejnych, bo to może tylko rozmydlić.
Możesz mieć rację. Ja może do przesady oczekiwałem czegoś bardziej widowiskowego, ale może to po prostu tak cichaczem się odbywać zupełnie naturalnie i będą kolejne gry wychodziły dokładnie tak naturalnie i to jest zgodne z planem. Trochę mnie to zaskoczyło, muszę powiedzieć, że to mogła być część tego planu, na to nie wpadłem.
No ja myślę, że jeszcze dostaniemy same zapowiedzi gier usług dodatkowo.
Jest, to możliwe, tak.
Teraz właściwie mam do ciebie pytanie, no bo Sony obniżyło, no mniej się trochę sprzedało tych konsol niż oni chcieli i jako, że nie mają ekskluzywów tak naprawdę, nie mają żadnych gier zapowiedzianych, to czy starymi ekskluzywami i grami, usługami można nagonić graczy na sprzedaż konsol?
To byłoby trudne zadanie. To znowu wracamy do tego pytania, które się pojawiło na początku, czy ekskluzywy sprzedają grę, czy jednak konsole, czy teraz jednak coś innego. No wygląda na to, że najbliższy rok, jeżeli chodzi o sprzedaż konsol, no to mają jakieś inne plany. Bo zakładam, że to, że im się nie udało zrealizować żadnej gry na ten przyszły rok, to może nie być przypadek, to jest coś, co mogli przewidzieć już wcześniej i prawdopodobnie przewidzieli wcześniej, więc zakładam, że mają jakąś strategię na sprzedawanie tych konsol w przyszłości i że nie będą to ekskluzywy. Więc zakładam, że gdzieś tam u nich się pojawił jakieś takie przemyślenia, że hej, ekskluzywy to nie jest jedyna rzecz, na której możemy polegać, jeżeli chodzi o sprzedaż konsol, bo w zasadzie teraz nie mają wyjścia. Więc zadajesz mi pytanie, czy można jakoś inaczej sprzedawać, czy oni mają jakieś plany? Bo
no właściwie, czy God of War'em, Spider-Manem dalej możesz sprzedawać konsolę.
A my myślę, że God of War dostał jakiś dodatek. Może to jest taki moment, żeby przypomnieć o tej grze. Może trochę dodatkowych egzemplarzy
to
się sprzedało.
Jakiś czas temu?
Właśnie nie wiem, ile to było. Ze 2-3 miesiące temu chyba. Nie? W zeszłym roku było. Trudno mi powiedzieć, czy to jest... Wiesz, mamy mnóstwo takich historii, gdzie gry, które funkcjonują na rynku już wiele lat, nadal się dobrze sprzedają. Takim wybitnym przykładem jest GTA. A to oczywiście nie jest prosty do powtórzenia przykład, ale jest trochę takich gier. Mhm. Jeżeli wokół nich się robi ciągle jakiś marketing, pojawiają się jakieś update'y, są jakieś głośniejsze informacje na ten temat, no to te gry ciągle się sprzedają. Redzi mają jakby dwie takie duże gry, które się nieustannie sprzedają. Czasami lepiej, czasami gorzej, więc można to robić. Na bazie starych rzeczy można tą sprzedaż rozwijać. Zastanawiam się, czy Spider-Man, jakieś większe dodatki, bo taki nadchodzi tam gra plus i inne rzeczy pewnie tam jeszcze dorzucą. To jest też taki moment, który trochę przypomni graczom o PlayStation i przypomni o Spider-Manie. Zastanawiam się, czy się pojawią jakieś DLC-ki, czy w tym planie, o którym mówimy, to nie są wykluczone DLC do istniejących już gier, prawda? Zakładam, że Spider-Man
nie sądzę,
będzie dostawał.
Że to miał być nowe, raczej ten plan to nowe gry, usługi. Tylko o grach, usługach mówimy.
Tak. Aha, nie, bo...
A w planie tym, że nie wypuszczą żadnej swojej dużej franczyzy, Nie wiem, czy to, no bo nie powiedzieli, czy to czy duże zawiera. DLC... Nie możemy zakładać, możemy tak samo zakładać, że DLC nie wyjdą, jak i że wyjdą.
Aha, no to nie wiemy. Więc no tak. Odpowiadając na twoje pytanie, czy te marki stare mogą sprzedawać nadal konsole w tym roku, gdzie nie będzie ekskluzywów, no to mogą, jeżeli coś się z tymi grami będzie działo takiego, że zwróci to uwagę graczy. One są dobre i cały czas mogą się pojawiać klienci, którzy będą chcieli w nie zagrać, niezależnie od tego, czy o tych grach będzie głośno, czy nie. Ale jeżeli na tym ma bazować sprzedaż konsol, no to warto, żeby się wydarzyło coś widowiskowego, coś takiego większego, żeby ludzie widzieli wyraźniej, że tam są rzeczy warte kupienia. Więc owszem, można, to zależy, jak się będzie to rozwijało.
No to popatrzmy sobie na to, jak wygląda, ile graczy gra w gry PlayStation na Steamie, bo tylko stąd mamy numerki. Wiem, że to nie jest miarodajne, ale może nam to jakiś tutaj obraz się ukaże. The Last of Us Part 1. Peak 24-godzinny 1800. Uncharted. Legacy of Thieves Collection. 24-godzinny peak 1200. Marvel Spider-Man Remaster. 2659. I co było jeszcze? God of War, tak?
Tak.
I God of War, proszę państwa, 4442. Osoby. Peak 24-godzinny. Nie są to wielkie liczby.
No, nie są to wielkie liczby i one trochę być może też wyraźnie wskazują, czemu Sony myśli bardziej o przyszłych grach w kontekście usług. Bo duże gry, które odnoszą sukces i są usługami, to są ogrywane przez długi czas i bardzo wysoko znajdują się na Steam Charts'ach. Te gry, o których ty powiedziałeś, to są na pewno wybitne produkcje, każda jedna z nich, ale to są single playery. Jak już je skończysz, to zresztą to są takie single playery, które nie mają, w przeciwieństwie chociażby do Skyrima, tej takiej regrywalności nieustającej, że tam cały czas jest po co wracać. Więc jak ją przeszedłeś raz, no to możesz mieć za jakiś czas ochotę sprawdzić sobie tę grę jeszcze raz, ale to nie zbuduje wielkiej bazy graczy, którzy regularnie siedzą. Tak. Teoretycznie podobnym przypadkiem jest Cyberpunk, ale Cyberpunk jest dużo bardziej rozległy niż te gry tutaj wymienione, bo te, no, może w odróżnieniu do Spidermana, są jednak dosyć liniowe. Potrafię zrozumieć, dlaczego Cyberpunk albo Wiedźmin 3 są ogrywane intensywniej niż te duże produkcje od Sony.
No to Cyberpunk obecnie prawie 39 tysięcy, znaczy peak 24-godzinny. Teraz jest 30 tysięcy, więc jest
tam jest w
dużo,
co grać, no, ta regrywalność jest dużo większa niż w pozostałych grach tych od Sony. Więc ten ruch w stronę usług nie wydaje się taki zły. Jakby stoi za nim jakaś logika. I ja wiem, że dużo osób, je też to na mnie trochę działa. Jak słyszę, że Sony ma robić usługi, to nie jestem do końca przesadnie szczęśliwy, bo cenię ich single playery, ale z biznesowego punktu widzenia, ze świadomości marki, no to takie usługi, które tkwią, które gracze się bawią przez ileś tam lat, no to jest coś, co jest warte na pewno zaangażowania jakiegoś. Więc nie dziwię się, że Sony w tę stronę idzie.
No, nie, jak popatrzymy sobie, już wielokrotnie o tym powtarzaliśmy, o tym mówiliśmy i powtarzaliśmy to, jeżeli popatrzycie, jakie są obecnie najpopularniejsze gry, to są praktycznie same gry usługi. Czy ta sytuacja z Sony to jest szansa dla Xboxa? A, jeszcze tutaj zauważę, bo my rozmawialiśmy w czwartek, czyli dzisiaj z państwa perspektywy o 21:00 ma się pojawić podcast Xboxa, gdzie Phil Spencer będzie mówił o nowej polityce i dowiemy się, jak to będzie wyglądać. Co ciekawe, część plotek, o których my rozmawialiśmy w poprzednim podcaście, została zdementowana, no ale to też są nieoficjalne informacje, zdementowane przez nieoficjalne informacje, więc poczekamy sobie jeszcze do tej, podobnież Starfield ma nie być na PS5, tak, że gry, które mają mieć, mają być na innych konsolach, to ma być Hi-Fi Rush, Sea of Thieves i Pentiment. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno
ale ostatnio nie słyszałem, ale na pewno Hi-Fi Rush w kontekście Nintendo, Sea of Thieves, to może się wszędzie znaleźć. To jest taki interesujący moment w historii konsol tej generacji, bo nagle się okazuje, i pewnie w tych plotkach jest trochę prawdy, że Xbox kompletnie zmienia swoje podejście do wydawania ekskluzywów, a Sony nie ma ekskluzywów na przyszły rok, więc to jest taki, nagle zbiegły się dwie informacje ze sobą, które teoretycznie nie mają nic ze sobą wspólnego, ale obie świadczą o tym, że i Microsoft, i Sony w wyraźnym są takim zamarciu, to znaczy nie mają jasno określonej strategii i rzeczy się będą dopiero działy. Sony i Microsoft. No bo Microsoft...
Czemu? Microsoft ma bardzo dużo zapowiedzi przecież.
Nie, ja nie mówię. Chodzi mi o rozwój konsol, o to, czym te konsole będą. Nie? To znaczy, my przynajmniej z perspektywy graczy i osób, które interesują się tym, co się tam dzieje, w tej chwili nie potrafimy określić tej długoterminowej strategii Microsoftu. Ona jest niewyraźna. Może się dzisiaj dowiemy więcej, jak Phil Spencer o tym opowie.
No,
jakby wiem, Game Pass. Chodzi mi o to, że no, teoretycznie jakby znamy te plany, bo one są realizowane, ale zdarzyło się coś, co trochę może nas ma prawo wytrącić z równowagi i w odniesieniu do Sony wydarzyło się dokładnie to samo, chociaż patrząc na dotychczasowe wydania, to można było przewidzieć, że w przyszłym roku ciężko będzie Sony z jakiegoś ekskluzywa zrobić.
Nie? No mówiliśmy, znaczy to nie jest tak, że Sony nie będzie miało gier ekskluzywnych, no bo ma ten Helldivers 2, Rise of the Ronin 22 marca i Final Fantasy, ta siódemka, ten remaster, 29 lutego wchodzi. Tam jest jakaś kontrowersja, bo to podobnie już nie wygląda tak pięknie, jak powinno wyglądać. Ja nie wiem, bo Final Fantasy jest raczej poza moim kręgiem zainteresowań. I właściwie mamy tylko te rzeczy. Znaczy mamy gdzieś tam w tle maraton od Bungie, który dopiero powstaje. To jest jedyna zajawiona gra od studiów Sony, która oficjalnie została zajawiona, no bo mamy wyciek z Insomniaka. I wygląda... I w MS-ie wygląda to zupełnie inaczej. Znaczy w tym roku w Microsoftie mamy Hellblade 2, mamy Indiana Jones, mamy Avowed, mamy Flight Simulator 2024. No mamy, jeszcze nie jest potwierdzone, ale zapewne mamy dodatek do Starfielda. Do tego mamy dwie gry ze studiów zewnętrznych, czyli Ara History Untold i Tower Born. Do tego wszystkie te gry będą w Game Passie.
Tak. Ja mówiąc o tym niepewnym kierunku Microsoftu, nie miałem na myśli tego, że gier nie ma, bo te zostały zapowiedziane. Zresztą, żeśmy tydzień temu o tym rozmawiali, więc ja jestem tego świadom. Co ciekawe, te dwie strategie, które aktualnie są widoczne, Microsoftu i Sony, zaczynają się spinać w bardzo ciekawym miejscu, bo może się okazać, że może Microsoft nie traktuje super serio swoich konsol, ale będzie miał gdzie wydawać te gry, no bo Sony ma wyraźnie dużo miejsca wolnego w planie wydawniczym na przyszły rok. Więc to się jakby wszystko do siebie bardzo ładnie pasuje. Nie? To by się bardzo ładnie zbiegło i na pewno gracze PlayStation nie mają powodu do narzekania w takiej sytuacji, jeżeli Microsoft chciałby wydawać swoje gry.
Ale tak jak ci mówię, plotki na dzisiaj mówią, że jednak nie będzie tak szeroko wydawał Microsoft.
No ale coś tam, tak, zwłaszcza odnośnie tego Starfielda, ale to mówię, tego się dowiemy, coś z tą ekskluzywnością na pewno się tam dzieje.
I zobacz, że teraz mamy Sony ma dziurę wydawniczą, bardzo dużą, nie ma, no tak jak mówię, do marca nie mają żadnych przyszłego roku, nie będą mieli żadnych swoich dużych marek wydawać. W tym momencie no to są te dwie gry zapowiedziane na luty i na marzec i to też takie są bardzo japońskie te gry, więc nie wiem, czy wiadomo, Final Fantasy VII to jest legenda i pewnie się też nieźle sprzeda, ale zobaczymy, jak ten Rise of the Ronin, ostatnie zwiastuny nie napawały mnie optymizmem.
Okej.
A Microsoft ma dużo gier, będzie regularnie w tym roku wydawać, ale tutaj mamy inny problem. Raczej obawy mamy co do jakości tych gier, bo ostatnio te, co wydawał, to są średnie.
No to prawda. To wiesz, jedna rzecz mi przyszła do głowy i nie może wyjść, muszę się wypowiedzieć w tej sprawie. Musimy pamiętać trochę o GTA 6, że to jest też gra, która stworzy na rynku dosyć nietypową sytuację, bo GTA 6 jest zapowiedziana na 2025 rok, prawda? Ta dziura wydawnicza Sony to jest ten rok, dobrze?
To jest ten rok i przyszły
i jeszcze,
do marca.
Jeszcze kawałek przyszłego.
Znaczy oni mogą wydawać jakieś nowe IP, tylko że my nic nie mamy zapowiedzianego. Bierzmy też pod uwagę, że oni mogą zapowiedzieć coś dużego, całkowicie nowego. Mhm. No ale na razie jesteśmy z niczym.
Zastanawiałem się, czy ten sezon ogórkowy może GTA 5 do pewnego stopnia zapewnić, ale wydaje mi się, że premiera GTA 5 jest na tyle odległa, że nie wpasuje się w tą dziurę, raczej, którą Sony sobie zbudowało. No, więc nie podratuje to, bo wiesz, GTA 5, GTA 6 no niewątpliwie wpłynie na sprzedaż konsol, i prawdopodobnie na sprzedaż PlayStation głównie, no bo nacisk Microsoftu na te konsole wydaje się być mniejszy aktualnie.
No nie wiemy tego tak naprawdę, bo my opieramy teraz się o plotki, a może być tak, i Phil Spencer
przychodzi
i mówi... Już się
tak przywiązałem do tych plotek.
Tak, i Phil Spencer przychodzi i mówi, nie porzucamy konsol. Konsole są dla nas super ważne, bo tak ja mówiłem to w poprzednim podcaście, że tam może być cały czas problem z cloudem, że oni na przykład mogą wiedzieć, okej, cloud jest Microsoftu cały czas w becie, on jest gorszej jakości niż konkurencja.
To zgadza się.
Więc oni, jeżeli nie będą mieli swoich konsol, to Game Pass zostanie tylko na PC. To będzie dla nich zmniejszenie rynku, a nie zwiększenie.
No. Wiesz, no tak niezależnie od tego, w którą stronę to pójdzie, no to nie no, Microsoft ma co wydawać na tych swoich konsolach. To wymieniłeś przed chwilą długą listę gier.
Tak.
To, że one nie będą ekskluzywne, to jeszcze nie zabija konsol Microsoftu. No, nie, żebyśmy też nie poszli w tę stronę.
No, ja tam uważam, że jak nie będą ekskluzywne, to może być różnie. Na pewno.
No, tak, to żeśmy rozmawiali o tym. Tak. No, sprzedaż konsol pewnie zostanie zmniejszona trochę. No.
Microsoft dużo, bardzo dużo zapowiedział. Ja już o tym mówiłem, że Microsoft za dużo nawet zapowiedział. Już czekam tylko, aż będą wydawać te gry, a nie nowe zapowiedzi. Ma Fable, Everwild, Sound of the Midnight, Clockwork Revolution, Project Mara, The Outer Worlds 2, Perfect Dark, State of Decay 3, Kontrabanda, nowe Gearsy, nowe Scrollsy, gra od Kojimy i nowy projekt nie nazwany od PCF-u. People Can Fly. Mają bardzo dużo gier, które gdzieś tam są na horyzoncie i zastanawiam się, czy my trochę nie zobaczymy teraz takiej ofensywy Microsoftu, który powie, no ale my mamy dużo gier i sprzedajemy i obniżymy jeszcze cenę konsoli. Trochę przez te plotki uznaliśmy, że jest koniec wojny konsolowej. Ale to, co tak naprawdę ogłosiło Sony, to jest jakiś prezent gwiazdkowy dla Microsoftu.
Na to wygląda. Faktycznie tych zapowiedzi jest dużo i te wielkie studia i to właściwie ta ilość tych studiów, które Microsoft kupił, no to musi zacząć wreszcie wypluwać te gry. I to tempo jest powolne i mozolne i do tej pory niewiele się wydarzyło. No ale te zapowiedzi, które tutaj są, no wyraźnie świadczą, że Microsoft ma się czym posłużyć w najbliższych latach i Sony no nie ma takiej perspektywy aż ogromnej, ale to właściwie nie tyle zasługami Microsoftu, tylko ich ogromnych budżetów. Oni mieli gigantyczne pieniądze, mogli sobie pozwolić na wykupienie tych studiów.
Skąd i to się zarobili te pieniądze, więc to jednak jest zasługa Microsoftu.
Microsoft to nie tylko Xbox, nie? Że Microsoft wydaje pieniądze na Xbox, to nie znaczy, że Xbox tak świetnie zarabiał przez ostatnie lata. Pewnie zarabiał też i Game Pass też zarabiał. Więc no, zobaczymy. No, Sony, to w ogóle jest tak, te plotki, o których żeśmy mówili, nagle pojawił się taki tydzień, że sytuacja Microsoftu wydawała się dziwna i niepewna, a teraz sytuacja Sony wydaje się jeszcze dziwniejsza, jeszcze bardziej niepewna. Nie wiem ostatecznie, jak to się ułoży. Ja mam nadzieję, że pozytywnie dla obu tych firm. W zasadzie to nie. Mam nadzieję, że pozytywnie dla graczy. Wydaje mi się, że obecność tych dwóch firm na rynku konkurujących ze sobą jednak sprawia, że jakość tych gier jest lepsza. Żeśmy też o monopolu rozmawiali, że jakikolwiek by on nie był, to raczej będzie niekorzystny dla graczy, więc raczej trzeba kibicować, żeby jedna i druga firma szły do przodu. Sony najwyraźniej ma taką małą przerwę, taką pauzę od aktywności, ale no może, jak powiedziałeś, gry usługi się przytrafią wybitne gdzieś po drodze.
Zobaczymy też, bo jeżeli Microsoft, nawet nie mówię, że te gry będą jakieś super wyjątkowo dobre, że będą okej, I że zapremierują w tych terminach, czy w tych okienkach premierowych, które były podane, to może być najlepszy rok w historii Microsoftu. Po prostu. I to będzie bardzo ciekawa sytuacja.
Zgadzam się z tobą i właściwie więcej do dodania nie mam już w tym temacie.
Czekamy na podcast Phila Spencera i ja też nie mam właściwie. Ja też mam do państwa pytania. Może ktoś jest przed zakupem konsoli, zastanawia się, czy Xbox, czy PlayStation i właściwie czy te... Bo dla mnie to było istotne, jak ja, tylko że ja najpierw kupiłem Xbox, a potem kupiłem PlayStation, ale dla mnie to było istotne, że ja kupiłem PlayStation też z myślą o tym, żeby ograć wszystkie ekskluzywy stare, które mnie ominęły na poprzednich generacjach, ale nie wracam do nich.
Miałeś co ogrywać, to prawda.
Tak, ale nie wracam do nich, to nie jest stała rzecz. Ja też, prawda jest taka, gram w gry usługi, no, FIFA i Hearthstone.
Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, bo w jednym ze swoich programów na drugim kanale pytałem widzów, czy czują się oszukani, czy posiadacze Xboxa czują się oszukani. To było takie pytanie na przesadzone oczywiście, ale było trochę takich opinii, zwłaszcza po tych plotkach, które są nadal plotkami, że gracze z Xboxów mogą się właśnie poczuć nieswojo w związku z tymi pomysłami, które teoretycznie Phil Spencer może mieć. Jednak większość ludzi mi odpisała, że wcale się nie czują oszukani, że ta obecność Game Passa daje im dostęp do takich ilości gier, że dawno się tak dobrze i tak intensywnie nie bawili na konsoli.
To prawda.
Więc te wszystkie takie dziennikarskie opowieści o tym, kto powinien się czuć obrażony albo oszukany, to są na wyraz, żeby trochę po clickbaitować. No,
bierzesz jakiegoś tweeta, gdzie ktoś...
No właśnie, 2,5 lajka i o... Ludzie na Twitterze oburzeni.
Gracze bojkotują Xboxa i wyrzucają go przez okno. No, to jest...
tak to często wygląda. Właśnie.
Game Pass rzeczywiście jest ogromną wartością konsol Microsoftu. Ogromną wartością. Ja to bardzo, bardzo doceniam i też dużo po prostu gier sobie z Game Passa sprawdzam.
Jak najbardziej. To co? Pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie.
Pozdrawiamy państwa serdecznie i no i tyle, widzimy się. No, ja na streamie oczywiście zapraszam na streamka, teraz będę miał co raz w tygodniu streama, Jezu. Więc widzimy się.
Okazja dla mnie, żeby zdobyć twoich widzów.
Nie, tam są twoi widzowie. Nie oszukujmy się.
No to żeby ich odebrać, odzyskać.
Więc ja zapraszam od 11, no i to oczywiście widzimy się w poniedziałek na nowym podcaście. Trzymajcie się, cześć.
Pa, pa.